Straceńcy. Taśma 13, ścieżka 2. Z daleka dobiegł go nasilający się warkot śmigłowca, którego pilot, dostrzegając światła wyznaczające lądowisko i dopalający się wrak ciężarówki, zapalił reflektory pod kadłubem. Beckwith zerknął na zegarek. Było 10 minut po północy. Zerwał się i pobiegł w kierunku siadającego śmigłowca. Spodziewał się, że przybędzie w nim dowódca zespołu, podpułkownik Seifert. Jednakże był to inny śmigłowiec i z kabiny wysiadł major James Schaeffer. Zdjął hemofon i widząc nadchodzącego dowódcę powiedział tylko: to był piekielny lot. Widać było, jak bardzo jest zmęczony. Jego twarz, pokryta pustynnym pyłem, miała kolor popielaty i nawet w przyćmionym świetle latarek można było zauważyć, jak bardzo zmęczone i przekrwione są jego oczy. Z trudem dobierał słowa. Beckwith nie bardzo mógł zrozumieć, o co chodziło w jego relacji na temat śmigłowców pozostawionych na pustyni. Odesłał go, żeby odpoczął i postanowił poczekać na przybycie dowódcy zespołu, podpułkownika Seiferta. Kolejne śmigłowce lądowały w odstępach kilkunastominutowych, ale dowódcy wciąż nie było. Wylądował dopiero 10 minut po pierwszej. Spóźnienie wynosiło więc ponad 1,5 godziny, co mogło mieć duży wpływ na dalszy przebieg akcji. Oznaczało to bowiem, że śmigłowce przybędą na lądowisko Desertu nie w nocy, która zapewniała możliwość ukrycia całej operacji przed irańskimi obserwatorami, lecz nad ranem. Beckwith odłożył te zmartwienia na później. Sir! Do Beckwitha podszedł jeden z pilotów. Mam panu przekazać, że pozostało 5 śmigłowców nadających się do lotu. Beckwith zaklął i odwrócił się na pięcie. Odszukał pułkownika Kyle'a. Jim, porozmawiaj z Seifertem. Tylko ty rozumiesz ten cholerny żargon lotników, powiedział wściekły. Kyle wrócił po kilku minutach. Był wyraźnie zmartwiony. Musimy nawiązać łączność radiową z dowództwem, powiedział. Śmigłowiec numer 2 ma problemy z hydrauliką i Seifert obawia się, że dalszy lot może być niebezpieczny. Jim, sprawdź to, powiedział z naciskiem Beckwith, choć zdawał sobie sprawę, że dowódca zespołu śmigłowców mówi prawdę. Muszę mieć całkowitą pewność. Kyle zasalutował i odszedł bez słowa w stronę śmigłowca numer 2, ustawionego w pobliżu samolotu transportowego. Wspiął się do kabiny, gdzie pilot pokazał mu pęknięty przewód hydrauliczny, z którego wyciekł płyn. Nie wyglądało to zbyt groźnie. Awaria nastąpiła w systemie pomocniczym i śmigłowiec mógł lecieć dalej. Jednakże gdyby nastąpiła awaria głównego systemu, oznaczałoby to katastrofę. Kyle uznał, że nie można podjąć takiego ryzyka, gdyż w najbliższym czasie śmigłowiec miał się znaleźć w ogniu walki, co mogło zmusić jego urządzenia do pracy pod największym obciążeniem. Możecie to naprawić? Zwrócił się do pilota. W śmigłowcach 1, 3 i 7 są kontenery z częściami zamiennymi. Na pewno mają takie przewody i płyn hydrauliczny, odparł pilot bez przekonania. Jak długo będzie trwała naprawa? No, do świtu lub dłużej. Kyle zeskoczył na ziemię i ruszył w stronę Beckwitha. Charlie, czy możesz rozważyć udział w operacji tylko 5 maszyn? Przemyśl to dokładnie, zanim odpowiesz. Powiedział do dowódcy. Beckwith doskonale rozumiał powagę sytuacji. Do lądowiska Desertu mieli przerzucić wiele ciężkiego sprzętu, w tym wielkie siatki maskujące, którymi trzeba było okryć śmigłowce, aby nie dostrzegły ich irańskie samoloty zwiadowcze, a także wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych służące do obrony przed atakiem myśliwców. Jeżeli miało lecieć tylko 5 śmigłowców, to trzeba byłoby porzucić część sprzętu. Ponadto w 5 nadających się do lotu śmigłowcach mogło się pomieścić 185 pasażerów. Z Teheranu mieli zabrać 90 komandosów i 53 uwolnionych zakładników, a więc 143 osoby. Awaria kolejnej maszyny oznaczałaby, że w Teheranie trzeba by zostawić komandosów lub zakładników. Jeden ze śmigłowców miał lądować na terenie ambasady, aby zabrać stamtąd uwolnionych zakładników. Należało się liczyć z tym, że mógł zostać ostrzelany przez wartowników. Z drugiej strony nie było to tak niebezpieczne, ponieważ mieli oni jedynie lekką broń i nie należało się obawiać, że pociski spowodują poważniejsze uszkodzenia. O wiele trudniejsza byłaby sytuacja śmigłowców lądujących na stadionie, skąd miały zabrać komandosów. Miało to nastąpić około pół godziny później i można się było spodziewać, że do tego czasu Irańczycy ochłoną z zaskoczenia i zmobilizują siły. Mogli ściągnąć w rejon walki samochody pancerne, a może nawet czołgi. Wielkie Sea Stallion, zniżając lot i wolno opuszczając się na płytę stadionu, a następnie wzbijając się w powietrze, były łatwym celem dla ciężkich karabinów maszynowych i działek. Beckwith musiał się więc liczyć z utratą co najmniej jednego śmigłowca. Ale najbardziej obawiał się braku umiejętności pilotów. Piloci nie trenowali lądowania wśród trybun. Co prawda w czasie przygotowań w Stanach Zjednoczonych powstał pomysł przeprowadzenia generalnej próby na stadionie w pobliżu Fort Carson w Colorado, ale władze tego miasta nie zgodziły się na to ze względów bezpieczeństwa. Piloci trenowali więc nad łąką, gdzie zaznaczono owal o wymiarach boiska piłkarskiego. Nigdy jednak nie udało im się wykonać tego zadania bez zarzutu. Nawet próba nocnego lądowania na pustyni wypadła fatalnie. Helikoptery rozpierzchły się na obszarze 2 km². Było to najgorsze widowisko, jakie kiedykolwiek widziałem, ocenił jeden z wyższych oficerów obserwujący te ćwiczenia. Pułkownik Kyle połączył się z dowództwem w Egipcie i zrelacjonował sytuację. Poproś Orła, pseudonim pułkownika Beckwitha, aby rozważył możliwość przeprowadzenia akcji z 5, usłyszał odpowiedź dowódcy. Gówno, nie! Krzyknął Beckwith, którego nerwy nie wytrzymywały już napięcia. Później wspominał, w tym momencie straciłem szacunek dla generała Wołta. Do diabła myślałem, jak do cholery szef może tego ode mnie wymagać. Jednak szybko się opanował. Daj mi chwilę na zastanowienie, odpowiedział do Kyle'a. Po chwili stwierdził. Nie widzę możliwości, musimy przerwać akcję, przekazał generałowi Woutowi. Ten nie mógł sam zaakceptować takiej decyzji. Natychmiast powiadomił Waszyngton. O godzinie 16:45 czasu lokalnego sekretarz obrony, Harold Brown, sięgnął po słuchawkę czerwonego telefonu, łączącego go bezpośrednio z doradcą prezydenta Zbigniewem Brzezińskim. Sądzę, że mamy sytuację skłaniającą do przerwania akcji, stwierdził zdawkowo. Jeden z helikopterów na pustyni ma awarię hydrauliki, co oznacza, że zostało mniej niż 6 helikopterów koniecznych do przeprowadzenia akcji. Możemy użyć samolotów C-130 do ewakuowania naszych żołnierzy z Desert One. Brzeziński poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod stóp. Akcja przerwana. Akcja, która mogła tak wiele zmienić. Czy zaniechanie misji jest konieczne? Zapytał, choć znał odpowiedź. Plan przewidywał użycie 6 helikopterów jako minimum, odparł Brown, unikając zdecydowanej odpowiedzi. Czy mógłby pan się porozumieć z generałem Jonesem, a przede wszystkim z dowódcą misji, pułkownikiem Charlesem Beckwithem? Nie ustępował Brzeziński. Jeżeli zdecyduje się on kontynuować misję z 5 helikopterami, będę go w pełni popierał. Poinformuję prezydenta, lecz najpierw oczekuję od pana odpowiedzi. Odłożył słuchawkę i natychmiast udał się do gabinetu Cartera. Prezydent był zajęty konferencją z kilkoma politykami, ale Brzeziński nie miał zamiaru czekać, aż skończą. Wszedł do gabinetu i powiedział Carterowi, że musi z nim porozmawiać w 4 oczy. Wyszli do niewielkiego korytarzyka prowadzącego do owalnego gabinetu. Tam Brzeziński zreferował sytuację. A niech to szlak trafi, wykrzyknął Carter. Powinien pan zażądać opinii dowódcy operacji. Należy rozważyć jego stanowisko, podpowiedział Carterowi Brzeziński. Upierał się przy kontynuowaniu misji, nie wiedząc, że to właśnie Beckwith uważał przedsięwzięcie za niemożliwe do wykonania. Prezydent nie odpowiedział. Wzburzony wrócił do gabinetu i zadzwonił do Brauna. Jaka jest ocena dowódcy akcji? Zapytał go i dodał. Zastosujemy się do jego opinii. Słuchał przez chwilę, a następnie odłożył słuchawkę. Brzeziński domyślał się, że sekretarz obrony poznał już opinię pułkownika Beckwisa i generała Wota, którzy uznali, że należy przerwać misję w Iranie. Carter milczał przez kilka minut, zastanawiając się nad ostateczną decyzją. Potwierdzam tę opinię, powiedział w końcu i po chwili dodał. Nie było ofiar i akcja nie została wykryta. Na pustyni była godzina 1:57, gdy pułkownik Beckwis dowiedział się o decyzji prezydenta. Nie miało to jednak większego znaczenia. Był tak bardzo przekonany, że nie może kontynuować operacji tylko z 5 śmigłowcami, że nawet gdyby w Waszyngtonie zapadła inna decyzja, udałby, że nie dowiedział się o niej na skutek zakłóceń łączności radiowej. Beckwis, stary i doświadczony żołnierz, który stworzył jednostkę Delta i przygotowywał ją do najtrudniejszych zadań, nagle przestraszył się akcji, która tak źle toczyła się od samego początku. Nie należy podejrzewać, że bał się o siebie. Prawdopodobnie uznał, że ze względu na złe przygotowanie operacji i małe umiejętności pilotów, ryzyko niepowodzenia jest bardzo duże. Obawa, że straci wszystkich swoich żołnierzy, wydawała mu się bardzo realna. O godzinie 2:10 komandosi zaczęli przenosić ekwipunek ze śmigłowców do samolotów. Piloci przygotowywali się do długiej podróży powrotnej. Czas naglił. Zbliżał się świt. Stojące na pustyni śmigłowce i samoloty nie zostały zamaskowane, ani nie ustawiono stanowisk obrony przeciwlotniczej. W każdej chwili mogły być wykryte przez lotnictwo irańskie. Wszyscy działali w ogromnym pośpiechu. Śmigłowce napełniały zbiorniki przed liczącym blisko 900 kilometrów lotem w kierunku lotniskowca Nimitz. Pułkownik Beckwis patrzył z niepokojem na tę krzątaninę. Nigdy nie trenowali przerwania akcji i odwrotu. To mogło być bardzo niebezpieczne. Ta zawodna machina. Dlaczego do akcji na pustyni wybrano śmigłowce należące do morskiego oddziału zwalczania min? Najkorzystniejsze byłoby zastosowanie wielkich HH-53, które miały duży udźwig i zasięg, a w dodatku mogły tankować paliwo w powietrzu. Nie stwarzały więc potrzeby użycia samolotów cystern i przelewania benzyny na pustyni. Jednakże śmigłowce musiały wystartować z lotniskowców, a HH-53C były za duże, żeby się zmieścić w hangarach pod pokładem. Przewożone na pokładach mogły zostać natychmiast zauważone przez radzieckie satelity szpiegowskie i należało się obawiać, że Rosjanie powiadomią Teheran. Wobec takiego zagrożenia generał Wout zdecydował się użyć śmigłowców RH-53D Sea Stallions z helikopter Mine ze skadry śmigłowców do zwalczania min morskich, które można było ukryć pod pokładem. 26 grudnia 1979 roku 6 śmigłowców wylądowało na lotnisku USS Kitty Hawk, patrolującego wody Zatoki Omańskiej. Miesiąc później przeleciały na USS Nimitz, gdzie zespół uzupełniono 2 maszynami tego typu na stałe bazującymi na tym lotniskowcu. W sumie 8 RH-53D Sea Stallion mogło wystartować do Iranu. Czy nie było ich za mało? Lotniskowiec mógł pomieścić pod pokładem 11 takich maszyn. Na pokładach innych okrętów operujących w tym rejonie USS Coral Sea i USS Eisenhower było w sumie 30 RH-53. Dlaczego więc ograniczono ich liczbę do 8, co tak ogromnie zaważyło na przebiegu akcji? Paradoksalnie przesądził o tym strach przed fiaskiem operacji. Zbigniew Brzeziński żądał zachowania absolutnej tajemnicy, co było zrozumiałe, i ograniczenia do najbardziej niezbędnego minimum sił, aby utrudnić ich wykrycie, zanim przystąpią do walki o budynki ambasady. Jeżeli Irańczycy wykryją nasz zespół ze względu na wielkość powietrznej armady, która będzie penetrować ich przestrzeń powietrzną, wszyscy bez wątpienia zostaniemy oskarżeni o typową dla Amerykanów skłonność do przesady i niechęć do tego, aby wkroczyć twardo i niewielkimi siłami w sposób, jaki na przykład zrobili to Izraelczycy w Entebbe. Brzeziński porównywał zadanie, jakie mieli wykonać amerykańscy komandosi w Iranie, do skutecznej akcji izraelskich komandosów w Entebbe w Ugandzie. Tam w czerwcu 1976 roku wylądował samolot Air France, uprowadzony przez terrorystów palestyńskich i niemieckich. 4 lipca, minutę po północy, w Entebbe wylądowały 4 izraelskie samoloty C-130 z komandosami. Po 44 minutach walk, w czasie których zginął dowódca grupy uderzeniowej, pułkownik Jonathan Netanyahu, brat późniejszego premiera Izraela, i 3 zakładnicy, uwolnieni pasażerowie wsiedli na pokład C-130 i bezpiecznie odlecieli. Na lotnisku Entebbe pozostali martwi wszyscy terroryści i 20 wspierających ich żołnierzy ugandyjskich. Bez wątpienia akcja ta była majstersztykiem, ale przeprowadzono ją w całkowicie odmiennych warunkach niż te, z jakimi mieli się zmierzyć komandosi amerykańscy w Iranie. O przerwaniu akcji na pustyni zadecydowały awarie 3 śmigłowców. Czy oznaczało to, że wybrano maszyny złe, niesprawdzone, niedostatecznie przygotowane do bardzo trudnego lotu nad pustynią? Żaden z 8 śmigłowców nie został sprawdzony w locie na podobnej trasie. Najdłużej przebywały w powietrzu przez 3,5 godziny w czasie podróży z bazy do lotniskowca Kitty Hawk, gdy pogoda była dobra. Jednakże później opiekę nad nimi przejęli doświadczeni mechanicy z załogi Nimitza oraz cywilni technicy przysłani przez producenta śmigłowców, zakłady Sikorsky Aircraft. Twierdzili, że przed starciem wszystkie maszyny były w jak najlepszym stanie. Podobnego zdania był podpułkownik Seifert, dowódca zespołu śmigłowców oraz jego ekipa pilotów i mechaników. Seifert był doświadczonym pilotem i jego ocenie można było wierzyć. Ponadto jego mechanicy sprawdzili wszystko bardzo dokładnie i nie znaleźli niczego, co mogłoby budzić niepokój. Nawet awaria, jaka nastąpiła 24 kwietnia, tuż przed startem, spowodował ją jeden z marynarzy, który włączył przez pomyłkę system gaśniczy w hangarze. Przez kilka minut słona woda zmieszana z pianą zalewała śmigłowce. Nikt jednak się tym nie przejął. Uznano, że słona woda nie może zaszkodzić śmigłowcom przeznaczonym do służby morskiej, a poza tym niespodziewana kąpiel trwała krótko i bardzo szybko spłukano pianę i sól. Dlaczego więc aż w 3 śmigłowcach wystąpiły usterki, które wyeliminowały je z akcji? Pęknięcie łopaty wirnika w śmigłowcu numer 6 i przewodu hydraulicznego w śmigłowcu numer 2 może dowodzić zmęczenia lub wadliwość materiału. Może też być wynikiem sabotażu. Żadna z tych awarii nie zagrażała bezpieczeństwu załogi. Można było kontynuować lot, lecz w warunkach bojowych. W nocy nad pustynią żaden z pilotów nie miał możliwości prawidłowej oceny stopnia zagrożenia, jakie stwarzała awaria. Pierwszy ze śmigłowców, którego czujniki sygnalizowały pęknięcie jednej z łopat wirnika, mógł kontynuować lot. Załoga wiedziała, że wszystkie śmigłowce z zespołu przebywały w powietrzu przez 38 216 godzin, w czasie których 43 razy czujniki sygnalizowały podobne awarie i zawsze okazywało się, że to przyrządy pomiarowe były zbyt czułe. Specjaliści z zakładu Sikorskiego ocenili, że śmigłowiec porzucony na pustyni mógł z pełnym obciążeniem kontynuować lot z prędkością 220 km na godzinę. Decyzja pilota była pochopna, jakkolwiek sądził, że wycofanie jednej maszyny nie zmieni niczego, skoro jeszcze 2 były w zapasie. Major Pittman, pilotujący śmigłowiec numer 5, zawrócił, ponieważ przestały działać przyrządy nawigacyjne. Powodem było przegrzanie silnika żyrokompasu, którego kanał wentylacyjny został zatkany kamizelką ratunkową. Skąd się tam wzięła? Nigdy tego nie wyjaśniono. Czy mógł to być sabotaż? Bez wątpienia. Jednakże major Pittman mógł lecieć dalej, zwiększając wysokość i korzystając z asekuracji innego, sprawnego śmigłowca. On jednak nie wiedział, że jeden śmigłowiec już odpadł i na wszelki wypadek zawrócił. Podobnie pochopną decyzję podjął pilot śmigłowca numer 2, w którym stwierdzono pęknięcie przewodu i wyciek płynu hydraulicznego. Awaria nastąpiła w systemie pomocniczym. Główny system działał i śmigłowiec funkcjonował. To strach przed awarią, która mogła się zdarzyć w czasie akcji, przesądził o wycofaniu tej maszyny i przerwaniu akcji. To nie maszyny zawiodły. To ludzie okazali się zbyt płochliwi. Załamany i rozwścieczony Beckwith nazwał ich tchórzami. Nigdy nie wycofał się z tego obraźliwego określenia, nawet gdy już opadły emocje. W 1982 roku w wywiadzie dla tygodnika Newsweek powiedział: jeżeli pytacie mnie, czy mógłbym jeszcze raz wyruszyć z tym tłumem, mówił o pilotach, odpowiedź brzmi: absolutnie nie. Po powrocie do stanu wysłał gniewny telegram do generała Jonesa, skarżąc się na bardzo małe umiejętności pilotów. Sekretarz obrony Harold Brown usiłował ich bronić. Nie wiem, ilu z was przeleciało za jednym zamachem ponad 500 mil, 800 kilometrów na pokładzie śmigłowca, ale chyba niewielu. To jest trudne zadanie i według mojej opinii żaden inny kraj nie odważyłby się na podjęcie podobnej akcji, powiedział. Bez wątpienia przelot kilkuset kilometrów i to w burzy piaskowej był trudnym wyczynem, ale przecież była to tylko niewielka część całej akcji. Plan przewidywał lądowanie i to w ogniu strzału w centrum Teheranu, odwrót na pustynię i powrót na lotniskowiec. Organizatorzy musieli uwzględnić zmęczenie, stres i niesłychanie trudne warunki całej operacji. Powinni więc wybrać najbardziej doświadczonych i odpornych pilotów. W ocenie dowódcy komandosów stało się inaczej. Dlaczego? Jeden z izraelskich ekspertów wojskowych powiedział: aż trudno uwierzyć, że planowanie i wykonanie tej operacji mogło być tak niekompetentne. Jeżeli Amerykanie musieli przerwać akcję z powodów, które podali, to mieli szczęście, że stało się to w pierwszej fazie. Jeżeli tak przygotowani przeprowadziliby rajd w Teheranie, doprowadziliby do katastrofy. Cała historia przygotowań do tak trudnej misji zawiera wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi. Dlaczego piloci pułkownika Seiferta stanowili przypadkowy zespół złożony z ludzi ściągniętych z różnych jednostek? 13 pochodziło z dwóch oddziałów Marines. Dwaj przyszli z lotnictwa morskiego, a jeden z sił powietrznych. Decyzja o takim składzie zespołu, który miał przelecieć 800 kilometrów nad pustynią, lądować w centrum miasta i pod ogniem ewakuować zakładników, jest trudna do zrozumienia. Tym bardziej, że w siłach powietrznych USA było 96 pilotów śmigłowców HH-53 przeszkolonych w lotach długodystansowych i tankowaniu w powietrzu. Ponadto można było sięgnąć po 86 pilotów śmigłowców Jolly Green Giant, bardzo doświadczonych, którzy współpracowali z siłami specjalnymi lub brali udział w akcjach ratunkowych. Dlaczego 16 pilotów z różnych jednostek połączono w jedną grupę dopiero w grudniu 1979 roku, podczas gdy plan przewidujący użycie śmigłowców opracowano już 12 listopada? Nigdy nie zostało to wyjaśnione. Piloci i komandosi trenowali na pustyni w Arizonie w warunkach całkowicie odmiennych od panujących w Iranie. W ciągu niespełna 5 miesięcy przeprowadzono tylko 6 ćwiczeń obejmujących wspólne działania komandosów, załóg samolotów i śmigłowców. Dla porównania, w 70 roku, gdy przygotowywano łatwiejszą akcję ataku na Son Tay, komandosi i piloci śmigłowców odbyli 170 wspólnych ćwiczeń. Dlaczego nie przeprowadzono treningów najtrudniejszej części operacji, lądowania na stadionie i ewakuowania stamtąd komandosów, skoro tę operację trzeba było przeprowadzić bardzo szybko i wymagała ona synchronizowania działań 3 lub 4 śmigłowców? Na to pytanie nie udzielono odpowiedzi. Dlaczego piloci śmigłowców nie zostali poinformowani o anomaliach pogodowych, jakie można spotkać na trasie? Meteorolodzy doskonale wiedzieli o możliwości burzy piaskowej. Zwracali na to uwagę w analizach, jakie przygotowali dla oficerów planujących trasę przelotu. Żaden z tych raportów nie dotarł do pilotów. Przed rozpoczęciem misji meteorologów nie dopuszczono do odprawy z pilotami, tłumacząc to koniecznością ograniczenia liczby osób wtajemniczonych w plany. Tymczasem zespół meteorologów na pokładzie lotniskowca Niemiec brał udział w wielu innych specjalnych misjach. Podejrzenia, że mogą nie dochować tajemnicy, nie miały żadnych podstaw, a skutki zerwania tradycyjnych związków między pilotami i meteorologami były poważne, jak później określiła to komisja badająca przebieg akcji. Dlaczego nie poinformowano pilotów, że mogą lecieć wyżej, skoro irańskie radary ledwo pokrywają przestrzeń powietrzną kraju i nie istnieje niebezpieczeństwo wykrycia śmigłowców? Wiele pytań bez odpowiedzi. Wielka machina, jaką uruchomiono, aby uratować 53 zakładników, toczyła się ku katastrofie. Tragedia na pustyni. Na pustyni przygotowania do startu w powrotną drogę dobiegały końca. O godzinie 2.52 śmigłowiec numer 3, pilotowany przez majora Szefera, wystartował, aby podlecieć do samolotu cysterny i zatankować paliwo. Po drodze musiał przelecieć nad samolotem transportowym, do którego wsiadali komandosi. Chmura pyłu, uniesiona powietrzem wypychanym spod łopat wirnika, zakryła wszystko. Śmigłowiec wzbił się na kilka metrów. Pod nim było skrzydło transportowca C-130. Pilot pochylił maszynę i wtedy łopaty zahaczyły o kadłub samolotu. Trafiły dokładnie w przegrodę między kabiną pilotów a przedziałem pasażerskim, w którym było 40 komandosów. Śmigłowiec, wytrącony z kursu, runął na ziemię. Paliwo w jego zbiornikach eksplodowało i w ułamku sekundy wielka ognista kula objęła samolot. W jego wnętrzu major Fitch poczuł silne uderzenie, zobaczył, że pęka poszycie kadłuba i tuż potem dostrzegł ognistą kulę. Temperatura w kabinie gwałtownie rosła. Przez sekundę był przekonany, że to Irańczycy wykryli pustynne lądowisko i przystąpili do ataku. Chwycił karabin. Za jego przykładem kilku komandosów rzuciło się w stronę tylnych drzwi kadłuba. Zachować spokój bez paniki, krzyczał sierżant Don Linki, który stał najbliżej drzwi i starał się zapanować nad grupą żołnierzy przepychających się w tamtą stronę. Komandosi zaczęli wyskakiwać na zewnątrz. Padali natychmiast na ziemię, słysząc wybuchy i gwizd pocisków nad głowami. To eksplodowały skrzynki z amunicją we wnętrzu kadłuba ogarniętego płomieniami. Dopiero po chwili zorientowali się, że był to wypadek, a nie atak. Czterech komandosów, choć odbiegli wystarczająco daleko od płonącego wraku, zawróciło, aby wyciągnąć z kokpitu uwięzionych tam pilotów. Uratowali dwóch. Żar bijący z płonących kadłubów uniemożliwił udzielenie pomocy innym. W samolocie zginęło 5 lotników. Obok płonął wrak śmigłowca, w którym zginął pilot i 2 strzelcy. Pociski eksplodujące w płomieniach uszkodziły stojący najbliżej śmigłowiec numer 1 pułkownika Seiferta. Panikę udało się szybko opanować. W świetle płomieni strzelających wysoko w górę komandosi zajmowali miejsca w 3 samolotach. Wielu nie mogło odnaleźć swojej broni. Na kamienistym podłożu walały się skrzynki z ekwipunkiem i materiałami, których już nikt nie potrafił rozpoznać. Piloci śmigłowców, które miały pozostać na pustyni, zabierali z kabin mapy i najważniejsze dokumenty. Jednakże załogi 2 śmigłowców, stojących najbliżej płonących wraków, nie odważyły się zbliżyć do kabin. Pozostały tam tajne materiały. Wśród nich mapy, na których zaznaczono desert tu i kopalnię soli, gdzie pułkownik Meadows czekał na przybycie komandosów. Po pół godzinie komandosi i piloci śmigłowców siedzieli już w samolotach. Silniki pracowały i wielkie transportowce jeden za drugim ustawiały się na pasie startowym. Charles, pułkownik Kyle, pochylił się nad siedzącym nieruchomo Beckwithem. Na pustyni zostawiamy 5 śmigłowców. Nie mogę ustalić, co z nich zabrano, a co jeszcze jest na pokładach. Musimy zniszczyć te maszyny. Powiadomię lotniskowce, odpowiedział Beckwith. Niech przyślą myśliwce. Nie pomyślał, że w pobliżu pozostało kilkudziesięciu irańskich jeńców, pasażerów autobusu. Nie było wiadomo, czy do czasu, gdy nadlecą myśliwce, ci ludzie zdążą się oddalić, czy też pozostaną na miejscu. Żaden pilot myśliwca nie mógłby ich dostrzec z powietrza i bez wątpienia padliby ofiarami bomb i rakiet amerykańskich samolotów przysłanych w celu zniszczenia pozostawionych śmigłowców. W Waszyngtonie o godzinie 17.58 na biurku Jimmy'ego Cartera zadzwonił telefon. To generał Jones telefonował, aby poinformować prezydenta, że jeden ze śmigłowców zderzył się z samolotem. Są straty w ludziach, zakończył relację. Carter zachował spokój, ale na jego twarzy rysowało się wszystko. Ból, załamanie, rozpacz. Dopiero o godzinie 23 dostał dokładny raport. Na pustyni zginęło 8 ludzi. 4 odniosło poważne rany. Prezydent, choć wcześniej polecił opracowanie oficjalnego komunikatu, na żądanie szefa CIA, admirała Stansfielda Turnera, wstrzymał jego opublikowanie. Można było przypuszczać, że Irańczycy nie odkryli jeszcze wraków na pustyni, a zbyt wczesne poinformowanie ich o tym mogło zagrozić bezpieczeństwu agentów. Admirał Turner miał rację. Richard Meadows długo czekał na przylot komandosów. Nie wiedział o katastrofie. Jego radiostacja milczała. Z dowództwa operacji w Egipcie nie nadchodziły żadne wiadomości. Burza przerwała łączność. W Teheranie tkwili na stanowiskach pozostali agenci, którzy przygotowali ciężarówki i obserwowali ambasadę. Nad ranem Meadows zdecydował się na powrót do Teheranu. Wiedział, że samoloty transportowe wylądowały na pustyni, gdyż poinformował go o tym pułkownik Beckwith. Skoro więc śmigłowce nie nadleciały o świcie, znaczyło to, że stało się coś złego, co zmusiło komandosów do przerwania lub odwołania akcji. Meadows musiał jak najszybciej usunąć ślady wszelkich przygotowań na przyjęcie komandosów w stolicy i wynieść się stamtąd, zanim irański kontrwywiad wpadnie na jego trop. Przyjechał do magazynu, aby zwolnić czekających tam współpracowników. Żaden z nich nie wiedział, że znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Na mapach pozostawionych przez pilotów w kabinach śmigłowców był zaznaczony magazyn na przedmieściach Teheranu. Po co? Piloci nie musieli znać położenia magazynu. Od tego momentu o życiu Meadowsa i jego ludzi decydowała seria przypadków. O świcie samoloty irańskie wykryły opuszczone na pustyni śmigłowce. Gdyby przeszukano je od razu, los agentów w Teheranie byłby przesądzony. Irańczycy uznali jednak, że pustynia i śmigłowce zostały zaminowane, dlatego otoczyli cały teren, a następnie myśliwce ogniem działek zniszczyły 2 śmigłowce. Radio Teheran podało, że w czasie przeszukiwania wraków zginął jeden żołnierz, a 2 inni odnieśli rany, gdy usiłowali wydobyć z samolotu zaminowaną czarną skrzynkę. Było to kłamstwo, lub co najbardziej prawdopodobne, żołnierze irańscy dostali się pod pociski własnych samolotów. Richard Meadows miał 3 drogi ucieczki. Przedrzeć się przez granicę do Turcji, udać się do Abadanu, skąd mógłby go zabrać amerykański śmigłowiec, lub wsiąść na pokład pasażerskiego samolotu i odlecieć do Europy. Wybrał 3. możliwość, licząc na to, że zamieszanie, jakie powstało w Teheranie po opublikowaniu informacji o wykryciu śmigłowców, ułatwi mu przejście przez kontrolę paszportową na lotnisku. Miał szczęście. W niedzielę wylądował bezpiecznie na lotnisku w Ankarze. Jego współpracownicy w tajemniczy sposób pojawili się we Frankfurcie. Los prezydenta. 25 kwietnia o godzinie 7 rano Jimmy Carter wystąpił przed kamerami telewizyjnymi. Ja podjąłem decyzję o próbie uratowania zakładników. Ja zdecydowałem się przerwać tę akcję, gdy pojawiły się problemy. Ponoszę całkowitą odpowiedzialność, powiedział prezydent. Gallup Organization przeprowadziła natychmiast badanie opinii publicznej. Czy uważasz, że Carter miał rację, podejmując zbrojną próbę uwolnienia zakładników? Brzmiało pierwsze pytanie. Większość respondentów, 71%, odpowiedziała tak. Tylko 18% badanych uważało, że prezydent nie miał racji. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w wyborach będziesz głosował na Cartera? Taki był sens drugiego pytania. Prawdopodobnie tak odpowiedziało 45% ankietowanych. Prawdopodobnie nie stwierdziło 50%. Fiasko zbrojnej akcji miało ogromny wpływ na szansę ponownego zdobycia urzędu prezydenckiego przez Jimmy'ego Cartera. Wiedział o tym. Wiedzieli jego przeciwnicy, którzy uważali, że Carter jest za miękki i za słaby, aby rządzić Ameryką i stawić czoło radzieckiemu wyzwaniu. Dwa dni później prezydent poleciał śmigłowcem na spotkanie z żołnierzami Delty. Przyglądał się zbliżającemu się do niego sprężystym krokiem szczupłemu mężczyźnie średniego wzrostu. Jak później przyznał, najtwardszemu facetowi, jakiego widział. Pułkownik Beckwith podniósł dłoń do beretu. W oczach miał łzy. — Panie prezydencie — powiedział — przepraszam, że pana zawiedliśmy. Carter nie odpowiedział. Podszedł do niego i objął go ramieniem. Po jego twarzy też popłynęły łzy. 4 listopada 1980 roku odbyły się wybory prezydenckie. Większością 8 milionów głosów wygrał Ronald Reagan. Carter do końca miał nadzieję, że uzyska satysfakcję i w ostatnich dniach jego prezydentury Iran zdecyduje się zwolnić zakładników, a on, jeszcze jako prezydent, będzie mógł ich powitać na lotnisku. Przecież sobie na to zasłużył. Mimo nieudanej misji komandosów, negocjacje z Iranem za pośrednictwem rządu algierskiego trwały cały czas. 18 stycznia 1981 roku, dwa dni przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta, stało się jasne, że zakładnicy zostaną zwolnieni. Kiedy? Minęła noc z 19 na 20 stycznia, którą Jimmy Carter spędził w owalnym gabinecie, oczekując wiadomości z Iranu. O 7.55 rano na jego biurku zadzwonił czerwony telefon. Prezydent podniósł powoli słuchawkę i słuchał przez chwilę. Widać było, jak na jego twarzy pojawia się radość. Rejs 133 jest gotowy do startu. Niemalże wykrzyknął, co wywołało euforię wśród jego współpracowników zebranych w gabinecie. To jeden z szefów NSA, Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, informował, że udało się podsłuchać rozmowę telefoniczną prowadzoną z wieży kontrolnej lotniska w Teheranie o tym, że Boeing 727 gotowy do lotu oznaczonego jako rejs 133 z zakładnikami na pokładzie stoi na pasie startowym. Na lotnisku znajdował się jeszcze drugi samolot tego samego typu, który Irańczycy chcieli wykorzystać jako zabezpieczenie lub wabik oraz niewielki samolot z algierskimi lekarzami, którzy badali zakładników przed zwolnieniem ich z ambasady. Czerwony telefon zadzwonił ponownie o 8.28. Tym razem CIA informowała, że Boeing z zakładnikami wciąż stoi na pasie. Dlaczego nie startują? Kiedy to nastąpi? Nie było odpowiedzi. O godzinie 9.45 zadzwonił Warren Christopher, szef amerykańskiego zespołu prowadzącego w Algierze negocjacje w sprawie zwolnienia zakładników. Panie prezydencie, start jest opóźniony, powiedział, ale bez wątpienia nastąpi, zanim Reagan obejmie urząd. Carter czekał. Mijały minuty. O godzinie 11 musiał wyjść na spotkanie prezydenta elekta. Wsiedli do limuzyny, która zawiozła ich na Kapitol, gdzie Ronald Reagan miał złożyć przysięgę jako 40. prezydent Stanów Zjednoczonych. Wszystko, o czym mogłem myśleć, to, czy zakładnicy wystartowali, przyznał później Carter, i czy wiadomość o tym nadejdzie. Nadeszła. Kilka minut po zakończeniu ceremonii zaprzysiężenia nowego prezydenta Boeing 727 wystartował z Teheranu. Koniec książki Bogusława Wołoszańskiego Straceńcy nakładem wydawnictwa Kolori. Warszawa, rok 1998. Nagranie studia książki mówionej Zakładu Nagrań Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie w roku 2002. Czytał Ksawery Jasieński. Realizacja Tomasza Grubińskiego.